środku dnia.
Dzisiaj pragniemy skłonić Państwa do refleksji, autorefleksji, a może do przypomnienia sobie różnych sytuacji, gdzie wyrzucamy śmieci, jak wykorzystujemy te kosze stojące na ulicach, ale nie tylko. Spółdzielnia mieszkaniowa przy Lesie w Lesznie, jedno ze swoich tak zwanych gniazd z pojemnikami na różne frakcje odpadów, zabezpieczyła zamkiem cyfrowym. Jest to poniekąd odpowiedź władz spółdzielni na karę, jaką nałożyła jej Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego za nieprawidłową segregację śmieci w dwóch należących do niej altanach śmieciowych. No i o to rozwiązanie, czyli o ten zamek cyfrowy, Jacek Marciniak zapytał prezesa Przylesia Łukasza Bieńczaka.
Panie prezesie, zamek prawie jak do banku.
Nie, to się tylko tak wydaje, że jak do banku. Zwykły zamek szyfrowy, mechaniczny, więc nic rewelacyjnego.
Dlaczego takie posunięcie, takie rozwiązanie?
Do tej pory tak były zamykane te miejsca do gromadzenia odpadów na klucz. Zamek szyfrowy jakby pozwala w łatwy sposób ograniczyć dostęp do tego miejsca poprzez tylko rozdanie kodów mieszkańcom. Jakby. Nie muszą też dorabiać kluczy, więc o tyle łatwiejsze rozwiązanie.
Takie zabezpieczenie się przed podrzucaniem śmieci?
Podrzucanie to jedno, druga to jest też ograniczenie dostępu pozostałych osób, no bo każde miejsce ma swoją pojemność, więc trzeba ograniczyć liczbę ludzi. Dla mnie nic nadzwyczajnego. To znaczy, no po prostu zamek szyfrowy jest jakąś alternatywą dla klucza. Łatwiej zmienić kod, czy łatwiej przekazać komuś kod, niż dorabiać klucz, bo są też koszty z tym związane.
Byliście ukarani, tak?
W tym punkcie akurat nie. Jest wystawiona decyzja, natomiast kara jeszcze nie została nałożona, ponieważ się odwołujemy od tej decyzji.
Ale za co macie karę?
Za brak właściwej segregacji.
Ten zamek ma uniemożliwić?
Prawidłowa segregacja tak naprawdę zależy od mieszkańców, więc jakby zamek temu nie pomoże, ale tak już wcześniej powiedziałem, zamek ograniczy dostęp osób, które powinny mieć dostęp do tego miejsca.
Jak Państwo słyszą, ten obowiązek segregowania śmieci powoduje, że trzeba stosować kolejne inne mechanizmy, które mają przestrzeganie tego obowiązku wymóc na lokatorach, ale też na zarządcach nieruchomości. No i stąd na przykład taki pomysł. A jak to odebrali mieszkańcy spółdzielni?
Bardzo fajny pomysł, ponieważ było bardzo dużo śmieci dookoła, porozrzucane i teraz jest jednak tylko dla mieszkańców.
Może lepiej będzie. No nie będą tu wszyscy wchodzić, co nie powinni.
Zaskakująco innowacyjny, no ale zobaczymy, czy się sprawdzi.
Gdyby pan tu przyszedł kiedy w poniedziałek, czy we wtorek, to tu jest pełno zastawione tak. Śmieciami. Nie do pojemników, tylko stają się obok. Czy butelki plastikowe, czy inne śmieci, to wszystko w koło stoi, to nie idzie przejść nieraz.
Zamek ograniczył to?
No liczę, że tak, na tak mieli wszyscy klucze, a klucz od drzwi do klatki pasował do wszystkich śmietników na całym osiedlu. A tu podejrzewam, że dostał każdy, kto tu mieszka i wyznaczyli, które bloki mają tu być.
No zobaczymy, bo to działa od poniedziałku dopiero.
Jak to działa?
Trzeba kod znać, żeby się dostać do punktu wywożenia odpadów.
Może będzie lepiej, zobaczymy. Jest inaczej na razie. Dzisiaj jest mniej śmieci, ale zawsze w poniedziałki to tu jest masakra.
Podrzucają też?
Nie, podrzucają raczej nie. Tu ci, co mieszkają. Ale jest tak obstawione w koło, że tu pan nie dojdzie do. Ani tam do plastików, ani tu do papierów, ani nawet do tych śmietników, bo no ktoś przyniesie i sobie tak zostawi, nie?
O nałożeniu opłaty administracyjnej na spółdzielnie porozmawialiśmy też z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Ten związek jest odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Leszna i 18 okolicznych gmin.
Musieliśmy tak zrobić, wynika to obowiązek ustawowy, że jeżeli właściciel nieruchomości, a taką rolę pełni zarząd spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli stwierdzimy, że brak segregacji, jesteśmy zmuszeni wydać decyzję skutkującą podwyższoną opłatą za miesiąc lub miesiące, w którym stwierdzono ten brak segregacji. W przypadku spółdzielni Przylesia, ale nie tylko o tej spółdzielni mówimy, musieliśmy taką decyzję wydać. Skutkuje to tym, że za ten miesiąc, w którym stwierdzono brak segregacji, zamiast opłaty 33 zł od mieszkańca, ta opłata będzie wynosić 70 zł. zł od mieszkańca miesięcznie.
Spółdzielnia się odwołała.
Oczywiście, będąc na miejscu spółdzielni, też bym się odwołał, ale w przypadku innej spółdzielni, nie z Leszna, mamy już potwierdzenie naszej decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze, a to jest tryb, który jest ostateczny w trybie administracyjnym. Oczywiście spółdzielnia odwołała się, też bym zrobił to na jej miejscu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, więc jeszcze się toczy. Natomiast sama wykonalność decyzji już jest wymagana.
Panie przewodniczący, nie boicie się zarzutu o odpowiedzialności zbiorowej?
Oczywiście, z tym, że chciałbym zaznaczyć, że z punktu widzenia prawa to nie jest żadna odpowiedzialność zbiorowa, ponieważ stroną decyzji nie jest poszczególny mieszkaniec czy właściciel lokalu mieszkalnego, Nowak, Kowalski, tak przykładowo, ale stroną jest zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Więc tu nie ma mowy o odpowiedzialności z prawnego punktu widzenia. Z kolei z praktycznego punktu widzenia to oczywiście spółdzielnia, zarząd spółdzielni nie ma innych środków pieniężnych, jak pochodzące od właścicieli lokali mieszkalnych czy członków spółdzielni. No i praktycznie to oni zapłacą. Dlatego też bardzo elastycznie, bardzo ostrożnie tego typu narzędzie w postaci decyzji o podwyższonej opłacie stosujemy. Raczej w celach edukacyjnych, a nie, my nawet nie mamy zaplanowane w naszym budżecie dochodów z tego tytułu. Założenie było takie, że wszyscy będą segregować. Ale nie możemy pozostawać obojętni, bo znowu, z praktycznego punktu widzenia, gdyby ktokolwiek zajrzał do tych zbiorczych pojemników, z których korzystają mieszkańcy spółdzielni, tam jest wszystko. Mówimy o pojemnikach na odpady zmieszane. I gruz, i opony, i szczególnie odpady papierowe, odpady z tworzyw sztucznych, które 2 metry dalej jest specjalny pojemnik dedykowany dla tych odpadów. Nie wiem, z czego to wynika. Przede wszystkim chyba z lenistwa jakiegoś takiego, z takich braku odpowiedzialności za ogół członków spółdzielni.
Spółdzielnia przy lesie w tych nieukaranych, że tak powiem, wiatach zamontowała zamki szyfrowe. Jak pan ocenia ten pomysł?
Oczywiście z punktu widzenia prawa za miejsce gromadzenia odpadów i zawartość pojemników odpowiada właściciel nieruchomości, czyli spółdzielnia mieszkaniowa. I spółdzielnie często tłumaczyły się, że to nie spółdzielcy są winą braku tej segregacji, tylko osoby zewnętrzne, czy mali przedsiębiorcy, czy sąsiedzi z domków jednorodzinnych, którzy korzystając z ogólnodostępności tych pojemników, wrzucali tam swoje odpady, bo nie chciało im się zawieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. I to jest odpowiedź na to, żeby tylko mieszkańcy mieli dostęp do tych pojemników, no i wtedy będzie już jednoznacznie wiadomo, że to jednak nie sąsiedzi, nie osoby zewnętrzne, tylko my, jako mieszkańcy spółdzielni, doprowadziliśmy do takiego stanu, a tym samym do tej decyzji.
Tak, proszę państwa, czyli mamy tutaj takie sytuacje, kiedy prawdopodobnie zarządcy bloku mieszkalnego w obawie przed tym, że ktoś z zewnątrz tam im podrzuca śmieci do tych ich tak nazwanych gniazd śmieciowych, to jedna sytuacja, ale na razie nie będę tego wątku rozwijał, może będzie okazja dalej. Podobno są też takie sytuacje, że właściciele mieszkań namawiają swoich lokatorów, żeby śmieci wyrzucali do koszy tych na ulicach. I dlaczego i w jakim celu, to może powiemy później, bo tymczasem zadzwonił do nas pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. 618-654-654, numer do studia.
No dzień dobry, ja witam. Tak, ja sobie policzyłem, to w ciągu ostatnich 2 lat, to jest chyba 5. albo 6. audycja odnośnie właśnie tych segregacji śmieci, pozbywania się tych odpadów i tak dalej.
Taki temat, no, cieszymy się, że jest pan naszym wiernym słuchaczem i nawet sobie zapisuje tematy audycji.
Powiem tak, znaczy nie zapisuję, pamiętam.
Okay.
Powiem tak, że u mnie na tym osiedlu, gdzie ja mieszkam, no to te, no co prawda nie zamki takie szyfrowe, ale w tych takich no śmietnikach, czy jak to tam mówią, tych altanach śmietnikowych, czy jak, które postawili, która jest każda przypisana do konkretnego bloku, budynku. No i nie szyfrowe zamki, tylko porozdawali lokatorom takie, to są te zamki takie elektroniczne, że jak się przyłoży taki dęksik do takiego pudełeczka tam na tym, no to wtedy to jakoś tam się ten śmietnik otwiera. Oczywiście do tego jest jeszcze klucz. No ale cóż, te altany są takie zbudowane w sposób taki ażurowy, gdzie no osoby, które, no bo widzę to po prostu od czasu do czasu, osoby, które kompletnie nie mieszkają w moim bloku, wchodzą sobie tam, przekładają w jakiś sposób rękę tamtą, albo po drugiej stronie jest klamka. Tą klamkę aha, naciskają, no i otwierają i to takie jest po prostu, że tak powiem, sztuka dla sztuki. Mhm. Generalnie powiem tylko tyle, jeszcze jeżeli można, że no, ta o tej segregacji tych odpadów. No, ona ma niby służyć, że tak powiem, ochronie środowiska, prawda?
No.
No tyle tylko, że mówię, no tu już te przepisy idą w kierunku, ta segregacja jest coraz bardziej szczegółowa. No, w blokach są niewielkie kuchnie, przynajmniej ja takową mam w mieszkaniu. I gdybym chciał tak naprawdę bardzo szczegółowo to wszystko no, segregować, to bym musiał całą kuchnię zostawić tymi pojemnikami na te przeróżne frakcje tych odpadów. No, no wtedy bym się już prawie że nie mógł poruszać. Oczywiście segreguję te śmieci, jak się tego. Mało tego, są przyjeżdżają te auta, które te, no, te takie no, śmieciarki, mówiąc kolokwialnie, które kiedyś, pamiętam jak jeszcze nie było tej segregacji, no to przyjeżdżała raz na tam 3 dni, zabierała te śmieci, dziękuję, do widzenia. A teraz przyjeżdżają 3, 2, 4 na jeden dzień, bo jedna zabiera szkło, druga zabiera papier, trzecia zabiera coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No i, a taka śmieciarka, no to też troszeczkę tego, że tak powiem, tych spalin wypuści, więc to, czy trzeba, że tak powiem, no nie wiem, czy to można wypośrodkować jakoś to, jeżeli chodzi o to zanieczyszczenie środowiska, prawda? No tak to wygląda. W każdym razie mówię, to zamykanie tych altan śmietnikowych, no nie wiem, być może, że da jakiś skutek, ale osoby, które będą chciały się tam dostać, i tak się dostaną. Tak mi się wydaje.
Tak, panie Andrzeju, dziękuję panu bardzo. Tym bardziej,
dziękuję.
Że czeka...
Przepraszam, że przydługo odpowiedź.
Nie, bo też, proszę państwa, w tej audycji, tak, temat wraca jak bumerang, dlatego że co chwila są nowe pomysły, jak te śmieci skanalizować. Więcej, nawet podamy przykład tutaj, nie całkiem nawet świeży, pokazujący, że te śmieci właściwie to próbujemy nawet spersonalizować, czyli przypisać do konkretnego człowieka, żeby system wiedział, ile konkretny człowiek i jakich śmieci produkuje. Ale oddam głos kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Temat, jakby nie patrzeć, zawsze dla wszystkich jest drażliwy, dlatego że no wszyscy te śmieci generujemy, ale nikt nie chce za to płacić. Patrząc na to, jak to wygląda u nas, jakie są kwoty za oddawanie śmieci, ile musimy za to płacić, gdzie oddając te śmieci musimy je jeszcze segregować. Czyli ustawodawca wymaga od nas czynności, którą my musimy zrobić, bo jeśli nie, to ukaże nas tam jakąś karą za to, że się nie stosuje. Mamy segregować, oddawać czyste, poklasowane śmieci. Mówię tutaj o tych, co idą do recyklingu, wiadomo. I w odpowiednich workach wystawiać, czy koszach. My jesteśmy za to odpowiedzialni. Nieważne, gdzie te śmieci składujemy, że jak na osiedlu jest jakiś tam przestrzeń, gdzie można te śmieci zanieść i to jest pod kluczem, jest to w miarę kontrolowane. Natomiast w osiedlowych takich budynkach, gdzie śmieci stoją przed domem, każdy może sobie podejść, po złości wrzucić sąsiadowi, nie sąsiadowi, podrzucić, sprawić,
no tak,
że te śmieci nie będą jednak posegregowane, bo ktoś zrobi to po złości, a firma, która odbiera te śmieci, może na nas nałożyć karę, bo my nie segregujemy, prawda? Drogi panie, wydaje mi się, że to jest tak wielka bzdura, że się w głowie nie mieści. Wie pan dlaczego? Nakłada się na nas obowiązek tego, żeby segregować te śmieci, tak? Płacimy za to bardzo duże pieniądze, jakby nie patrzeć. Firma przyjeżdża, bierze to do siebie, już mają robotę zrobioną, mają posegregowane papiery, plastiki, szkło, cokolwiek. Wie pan, co panu powiem? Mieszkałem za granicą ponad dekadę. Wszystkie śmieci, które były do przerobu, wrzucaliśmy w jeden pojemnik. Firma przyjeżdżała, zabierała to, zawoziła do miejsca, gdzie odbywała się selekcja. Był sztab ludzi ustawiony na liniach, a produkowałem takie maszyny do recyklingu, sztab ludzi był ustawiony na liniach i każdy wybierał swoje śmieci i sama selekcja odbywała się w tej firmie, która zbierała te śmieci. Oni zarabiali na tym ogromne pieniądze, mimo że musieli wykorzystać dodatkowych ludzi do tego, żeby te śmieci segregować. W Polsce ja nie mogę patrzeć, bo wymaga się od nas, żebyśmy oddawali śmieci już posegregowane i jeszcze płacimy za to, jakby nie patrzeć, niemałe pieniądze. I każdy chce nas tylko ukarać za jakiś tam nasz błąd. Nie wydaje się to panu jakieś takie utopijne?
Nie wiem, czy utopijne. Samo dążenie wydaje mi się dobre, żeby te śmieci jak najpełniej recyklingować. Natomiast myślę, że mamy największy problem nawet nie z selekcją, no bo to w domach jakoś tam się uczymy, robimy. Też mi się wydaje, że na tych zakładach odbierających śmieci też jednak ludzie przeglądają tak ostatecznie, czy one są dobrze posegregowane. Mają oczywiście mniej roboty niż ci ludzie, o których pan na zachodzie opowiada, bo tam pan mówi, że w ogóle wszystko mieszają i nie dbają o to. Chociaż o jakim kraju pan mówi konkretnie?
O Irlandii. Mieszkałem tam ponad 12 lat i proszę mi wierzyć, nigdy nie było żadnego kłopotu ze śmieciami. Były śmieci zmieszane i recykling. I tylko dwa kosze stały. I z tego zabierali, nigdy nie było żadnego kłopotu, że tam coś nie wrzucone tak, czy siak. I firma, która to przerabiała, to był moloch. Ogromne ilości tych śmieci były i zarabiali na tym ogromne pieniądze. Zadać jeszcze jedno pytanie, tylko chcę, jak ogromne pieniądze zarabia w Polsce taka firma, która te śmieci odbiera i wymaga od nas już, żeby wszystko było posegregowane. Papier osobno, plastik osobno, szkło osobno. Oni odejmują sobie pracy, przerzucając to na nas i wymagają, że to wszystko musi być tak, jak oni chcą. No kurczę, znać się robi takich... Już nie wiem, jak to nazwać.
No to może nie nazywajmy.
Było konieczne?
Ja z kolei bym powiedział, czy na pewno jest takim wielkim problemem włożenie, nie wiem, zielonej butelki do jednego worka, białej butelki do innego worka.
Nie jest, drogi panie. Tylko tak jak mówię, to osiedle przy lesie z Lesna, o którym dzisiaj jest tutaj głównie mowa. Widzi pan, ludzie... Ci, którzy segregują, mieszkają tam, okej, oni mogą to robić, natomiast przyjdzie taki jeden z drugim.
No tak, tu pana rozumiem.
I teraz ci ludzie, Bogu ducha winni, muszą ponosić konsekwencje czyjegoś wybryku. I nikt nie będzie z nimi rozmawiał, słuchał ich argumentów, że to przecież nie my. No bo jest odpowiedzialność zbiorowa i teraz... No bujajcie się z tym, no my musimy karę nałożyć i niech pan się postawi w tej sytuacji.
Rozumiem, nie jest to sytuacja dobra, korzystna. Dziękuję panie Andrzeju. Proszę państwa, czyli mamy właśnie ten problem, jak to kontrolować, czy ktoś nam nie podrzuca, nie dorzuca swoich itp. itd. Pan Janusz, dzień dobry panie Januszu.
Dzień dobry panie Regulski. Przepraszam pana, wiadomo, że na śmieciach chorych i bezrobotnych zrobi się największy biznes. No przecież teraz była potężna afera. Właśnie wczoraj oglądałem w telewizji, akurat na niemieckiej telewizji oglądam na TDF. W każdym razie wielkie 160 milionów euro przewały, proszę pana, a oni każą jeszcze płacić. No pan oddaje im towar, na którym oni robią potężne, zaznaczam, pieniądze. I pan jeszcze musi za to płacić. No to jest kuriozalne. To jest tak jak do banku. Proszę pana, wpłaca pan swoje pieniądze, a pan jeszcze od pana bierze prowizję za to, że pan im wpłaca. No to są, proszę pana, potężne światowe, nawet bym powiedział, przewały. I tutaj dajemy się robić całe jako społeczeństwo i tak dalej. My nie mamy na to w zasadzie żadnego wpływu, bo my się tu możemy gadać, wie pan, że nam się nie podoba, że nam się to. A i tak jesteśmy dymani z każdej strony, że tak powiem. No i pan, i ja, i wszyscy. Także tu jest, no to jest kuriozum, no wykorzystywanie. No potężne firmy prywatne, które robią ogromne pieniądze i jeszcze my musimy za to płacić.
Dziękuję panu bardzo.
Nam płacić.
Dziękuję, czyli to pan współgra ten głos z tym poprzednim. Zaraz oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Pan już czeka, ja tylko tak trochę anegdotycznie w nawiązaniu do pieniędzy, jakie są przy śmieciach, powiem, że znam taką historię dotyczącą pewnego człowieka, który w Wielkopolsce zajmuje się śmieciami, prowadzi firmę. Podobno uczniem był takim sobie i nauczycielka miała mu w szkole podstawowej powiedzieć: ty skończysz jako śmieciarz. No i on skończył jako śmieciarz i robi niezłe pieniądze na tym faktycznie. W części Wielkopolski jest to człowiek znany. Panie Piotrze, oddaję panu głos.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć o jakości usług firm sprzątających. Otóż ja mieszkam w Polsce, tu tylko w Polsce powiatowej, nie będę wskazywał miasta, gdzie nie mam zastrzeżeń co do terminowości. To jest odbierane i tak dalej, ale mam zastrzeżenia do sprzętu, którym gmina dysponuje, czy powiedzmy firma, która jest. Proszę sobie wyobrazić, że bio jest bardzo często brane. To wiadomo, no to są tam resztki, odpady i tak dalej. Na ulicy, gdzie ja mieszkam, jak stanie mi taki kontener, co bierze bio, a z niego cieknie. Niech sobie pan wyobrazi, 25-30 stopni w cieniu. To cieknie, brudzi ulicę, pod bruk, woń nie z tej ziemi, nie ciekawa. Suche lato, dzwoniłem do gminy 2-3 razy, czy do firmy, która tym dysponuje. No jak grochem o ścianę, sobie proszę wyobrazić, niedawno to zniknęło. I z jednej strony dbamy o środowisko, oczyścimy, z drugiej strony no brudzi się, żeby takim złomem po prostu odbierać śmieci bio. Nie wiadomo, czy tam jest dużo płynów, dużo takich, no ja nie mówię, że fekalia, ale no to wszystko się tam, no kisi i to leci na podróż. Ja bym pana redaktora poprosił kiedyś latem i pokazał, jak to wygląda. Śmiechu warte, no słowo daję. Pieniądze tak, ale jakość już nie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za tę uwagę. No myślę, że skoro państwo tyle mówią o tym, o naszym zaangażowaniu w segregowanie śmieci, no to możemy chyba też i takie postulaty stawiać, że skoro mamy segregować, to też musimy ich, powinniśmy wymagać, żeby te przez nas segregowane śmieci były też potem prawidłowo przewożone, transportowane i dalej przekazywane odpowiednim firmom, instytucjom. Proszę państwa, państwo dzwonią, ale ja teraz jeszcze na chwileczkę proponuję podjąć temat koszy ulicznych. Tutaj już może rozwinę ten wątek, bo podobno są i takie sytuacje, że ktoś w bloku wynajmuje mieszkanie nie jednemu studentowi, ale na przykład 5 studentom. Ale żeby nie było, że tam mieszka 5, tylko właśnie żeby tak wyglądało, że jednak 1, no to tym studentom mówi, żeby te swoje śmieci roznosili po kubłach stojących po ulicach, na ulicach. No i tak się podobno dzieje. Zanim oddam głos panom Ryszardowi, Bogusławowi, posłuchajmy tylko jeszcze o tym, że no na przykład takich ulicznych koszy na śmieci zaszyfrować się nie da. No byłoby to rzeczywiście ciężkie. A czy trafiają tam odpady, które się tam znaleźć nie powinny? Tak, trafiają i o tym prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie Wojciech Woźniakowski.
Są takie lokalizacje, nazwijmy, gdzie mieszkaniec wychodząc do pracy ma po prostu krótszą drogę i zdarza się, że w ulicznych pojemnikach, w ulicznych koszach znajdują się ewidentnie odpady komunalne zmieszane prosto z domu. Natomiast to nie tylko dotyczy oczywiście mieszkańców Leszna, bo taka przypadłość jest wszędzie, w całej Polsce się to zdarza. Typowe odpady z domu, czyli opakowania po żywności, często przeterminowane lekarstwa, bo z tym trzeba faktycznie udać się do apteki bądź innego rodzaju odpady, które powinny się znaleźć na przykład na krzoku. One często zdarzają się właśnie w tych ulicznych koszach. Jest to problem o tyle, że te odpady powinny trafić wprost do zmieszanych odpadów komunalnych bądź na PSZOK-i. Jeśli to są odpady niebezpieczne, typu przeterminowane lekarstwa, baterie na przykład bardzo często się tam znajdują, nie powinny znaleźć się w tym strumieniu, bo gdy znajdują się w tym strumieniu, wtedy praktycznie jest niewielka możliwość, żeby można było je wysortować i w odpowiedni sposób zagospodarować. Czyli tak, jak powinny być zagospodarowane odpady niebezpieczne. Typowe opakowania pożywności są normą w takich przypadkach. Ktoś idąc do pracy rano musiałby, nie wiem, podejść kilkadziesiąt metrów dalej, a tak ma kosz pod klatką schodową czy przed domem na ulicy i po prostu tam sobie wyrzuca. Dlatego często te kosze są przepełnione w sposób zupełnie nieprzewidywalny, bo kosz, jak wiadomo, ma niewielką pojemność i jeśli ktoś wrzuci dużą reklamówkę, to po prostu następny nie ma gdzie tego wyrzucić, rzuca pod kosz i często te kosze są po prostu przepełnione i nie da rady, żeby je na bieżąco opróżniać.
No i bywa, proszę Państwa, że zarządcy tych koszy likwidują je, na przykład w lasach, bo mówią, że ludzie sobie zrobili ten kosz i punkt, w którym on stoi, punktem wysypywania śmieci. No i on tam obrasta workami, workami to pęcznieje i robi się po prostu kupa śmieci zamiast kosza ze śmieciami. Panie Ryszardzie, pan czeka dłużej niż pan Bogusław. Oddaję panu głos.
Dzień dobry. Pierwsze to nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie wyrzucają poza swoim terenem, jak i tak płacą, nie? Nie ma od ilości, tylko przecież jest tyle, ile masz śmieci, wyrzucasz i wywozisz. To jest po raz. Po drugie, ta segregacja jest owszem dobra, ale tak naprawdę, wie pan, my segregujemy wszyscy i reszta, co idzie na spalarnię, tak naprawdę ludzie, którzy oddają śmieci do spalarni, muszą zapłacić do spalarni, żeby im przyjęli te śmieci. Spalarnia ma z tego pieniądze, jeszcze wyprodukuje z tego energię, którą sprzeda do miasta. To jest największy absurd. My im dajemy wszystkim produkt, płacimy jak za zboże, bo coraz drożej, tak? To jest właśnie lobby śmieciowe się zrobiło, bo małe firmy pozamykane, ustawa zrobiona tak, żeby były duże firmy, tylko i one dyktują dzisiaj cenę, tak naprawdę. To jest najgorsze, że tak naprawdę...
No nie, ale panie Ryszardzie, no ale pan swojej spalarni nie otworzy własnej gdzieś tam w kąciku,
dobrze,
nie?
Dobrze, ale jeżeli jest duża spalarnia, jest do spalarni dostarczana śmieci, my za te śmieci płacimy. Firma, która dowozi do spalarni śmieci, też musi zapłacić za przyjęcie tych śmieci do spalarni, a spalarnia dostaje gotowy produkt do spalenia, to powinni za darmo brać, jeżeli sprzedają tą energię, nie? A nie, że oni jeszcze kasują za opał do spalarni. No to jest absurd, tak naprawdę.
Tak uważa pan Ryszard.
I to jest tak naprawdę, mówię, wymyślanie coraz więcej tych segregacji, to ile tych pojemników ciągle... To ile człowiek by musiał mieć tych pojemników, żeby to wszystko tak naprawdę się pomieścić, tak? No to jest trochę za dużo.
No dochodzą pojemniki na odzież teraz.
No, także dziękuję.
Dziękuję panu bardzo i pan Bogusław. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w trakcie się tutaj włączyłem w słuchanie. Chcę się odnieść do dwóch opinii, które wydaje mi się ujmują, trafiają w punkt problemu. Znaczy podstawą to jest w ogóle produkcja tych śmieci, które są produkowane w gigantycznych ilościach, zupełnie absurdalnych, niepotrzebnych. W ostatnich 10 latach, myślę, z obserwacji moich wynika, że to wzrosło może 2-3-krotnie na osobę, jeżeli chodzi o odpady takie codzienne. I teraz do tego odniosę się do opinii tego pana, który mieszkał w Irlandii. On bardzo trafnie wskazał na istotę problemu. Znaczy istotą problemu jest to, że określone lobby przemysłowe produkują gigantyczne ilości produktów, które są śmieciowe, a później koszty obsługi tego zrzucają na nas. Czyli my mamy to, nie dość, że jesteśmy zarzucani, to jeszcze mamy za to odpowiadać finansowo i odpowiadać no, etycznie, bo jeżeli źle to segregujemy według określonych czynników kontrolnych, no to popełniamy jakiś, nazwijmy to, występek etyczny. Tak? No to jest kompletnie absurdalne. To jest naprawdę próba hodowli takiej odpowiedzialności za nie swoje grzechy.
Tak pan to widzi.
Tak, trzeba ustawić to systemowo. My nie mamy obowiązku płacić za to, że ktoś narzuca nam jakieś rozwiązanie i chce na tym bardzo dużo zarabiać. Rzeczywiście te firmy zbierające śmieci zarabiają kolosalne pieniądze. Ten pan z Irlandii powiedział to, co jest istotą tego problemu.
I to, co powiedział tutaj pan mój ostatni przedmówca, tak, to jest prawda. To znaczy określone lobby, również lobby ustawodawcze spowodowało, że takimi problemami zajmują się, takimi tematami zajmują się wielkie firmy, które zarabiają na tym gigantyczne pieniądze bez możliwości uruchomienia jakichkolwiek czynników, warunków konkurencji. Więc my nie powinniśmy się zastanawiać nad swoim morale i co my robimy źle i w ogóle dlaczego my się nie jesteśmy temu w stanie sprostać tym kolejnym wymogom segregacji, butelki białe, zielone, kwadratowe i tak dalej, tylko tym, jak rozwiązać ten problem systemowo, żeby to nie był problem, tak jak wie pan pewnie, bo sądząc po głosie jesteśmy w zbliżonym wieku, jak problem za PRL-u ze sznurkiem do powiązanych. Trzeba go było po prostu produkować, a nie dociekać, dlaczego go nie ma. Tak samo tutaj. Trzeba to zrobić normalnie, a nie tak, że jesteśmy takimi owcami do strzyżenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyraziste poglądy państwo dzisiaj wyrażają. Ja przypomnę, że właściwie to chyba problemem w tej chwili głównym jest to kontrolowanie przepływu tych śmieci. No i stąd wracamy znowu do Leszna, bo podrzucanie śmieci do osiedlowych pojemników, do tych gniazd osiedlowych, czy jak je tam nazwać, przez osoby z zewnątrz to proceder nagminny, częsty. No i o tym mówi Przemysław Górzny, prezes spółdzielni mieszkaniowej Zodiak w Lesznie, czyli innej niż ta, która zakodowała dostęp do swoich gniazd.
Mierzymy się z takim problemem, zwłaszcza z mieszkańców, którzy nie są mieszkańcami naszego osiedla. Są przypadki, które zgłaszane są przez mieszkańców, że podjeżdżają osoby obce, bo mimo wszystko mieszkańcy się znają osiedlu i ktoś rzuca odpady do naszych kontenerów. Tak, zdarzają się takie przypadki.
Samochodami?
W większości tak, głównie wówczas te odpady są albo w bagażnikach, zdarzają się też samochody firmowe, wówczas tych odpadów jest znacznie więcej i to jest właśnie największy problem. Nie segregują, mogą wszystkie odpady wrzucić do jednego zbiornika, wówczas spółdzielnia może mieć problem, może ponieść z tego wszystkiego jakieś konsekwencje wobec nieprawidłowej gospodarki odpadami. Jeśli ktoś nie jest mieszkańcem naszego osiedla, to raczej się tym nie przejmuje, wrzuca tam, gdzie jest po prostu miejsce, tam, gdzie ma najbliżej do danego kontenera. Rozważamy ogrodzenie naszych pojemników na odpady, jednakże jest problem pod względem też miejsca, bo mimo wszystko każde ogrodzenie potrzebuje też mieć jakby swobodę ruchu wobec kontenera. Rozważamy taką propozycję. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzały, to na pewno będziemy chcieli ogrodzić nasze wszystkie pojemniki na odpady.
No proszę państwa, wygląda na to, że tereny, na których gromadzone są nawet niewielkie ilości śmieci, staną się tak cennymi i strzeżonymi obszarami, że aż byśmy tego się nie spodziewali, kiedy ta cała machina ruszała. A teraz cofniemy się w czasie do października 2022 roku, czyli o nieco 2 lata i kilka miesięcy wstecz, do Śremu wędrujemy, bo tam wtedy zaprezentowano pilotażowy w Wielkopolsce, a w skali kraju no to już było to tu i ówdzie obecne, program segregowania odpadów i personalizowania tychże odpadów. Udajemy się na ulicę Wojska Polskiego do bloków. I przypomnę, to jest październik 2022 roku. Wtedy zapowiadano, że jest to pilotaż tam, w tymże Śremie, który będzie czynny do końca owego roku. A zaraz powiem, czy jest nadal to aktualne.
Każde gospodarstwo domowe otrzymało pakiet z kodami QR. Te kody QR są takim jednorazowym kluczem dostępu dla każdego mieszkańca, żeby otworzyć urządzenie, żeby móc oddać odpady. Te odpady następnie zostaną przypisane indywidualnie do każdego gospodarstwa domowego.
Jakub Spruszyński, jestem dyrektorem do spraw sprzedaży w firmie Timaster. Mieszkaniec z wysegregowanymi odpadami nakleja naklejkę z kodem QR na worek. Następnie tą naklejkę na worku zbliża.
Klapa otwiera się.
Prosta higiena, nie trzeba dotykać tych miejsc publicznych.
Wrzuć worek z odpadami. Pamiętaj, aby przed wrzuceniem zgnieść plastikowe butelki.
Wrzucamy śmieci. Te odpady są ważone.
Klapa zamyka się. Proszę, zachowaj ostrożność.
No myślę, że fajna sprawa. Jeżeli ktoś segregował, to jest to jak najbardziej przejrzyste.
Wiemy konkretnie, ile każde gospodarstwo domowe wyrzuca odpadów. Widzimy także w systemie od razu po wyrzucaniu odpadów, czy te gospodarstwo domowe segreguje, czy nie segreguje.
Tak, proszę państwa, tak było. I dalej mówiono wtedy o tym, że zmierzamy do tego, żeby być może w przyszłości opłata za śmieci była proporcjonalna do tego, ile każdy przysłowiowy Kowalski produkuje tych śmieci, a więc produkujesz ich dużo, będziesz płacił więcej niż ten, który tych śmieci odprowadza mniej. No i zapytałem dzisiaj ówczesnego wiceburmistrza Bartosza Żeleźnego, czy to zostało rzeczywiście na etapie pilotażu. No i oto przeczytam odpowiedź pana ówczesnego wiceburmistrza. Pilotaż przekształcił się w stale funkcjonujący element. Nawet cena za śmieci dla osób objętych tą usługą została ujęta w regulaminie. A więc, proszę państwa, ciekawe jeszcze będą na pewno rozwiązania proponowane w temacie gospodarowania odpadami i śmieciami w naszym kraju. To, że w Lesznie zakodowano na jednym z osiedli dostęp do gniazda ze śmieciami, to z pewnością epizod, jeden z wielu. Ciekawe, do jakich rozwiązań, bo będą na pewno takie potrzebne, ustawowych, dojdziemy tymi drobnymi kroczkami. Dziękuję państwu za uwagę. To była audycja W środku dnia. Materiały reporterskie przygotował Jacek Marciniak, a audycję poprowadził przy realizacji Jarosława Pachczyńskiego Rafał Regulski. Do usłyszenia.